Małgorzata Frymus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś ksiądz profesor Grzegorz Chojnacki, dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Jesteśmy w trakcie Triduum Paschalnego dla Kościoła katolickiego i w ogóle dla wszystkich chrześcijan. To bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze czasy w roku liturgicznym. Wczoraj Wielki Czwartek, dzisiaj Wielki Piątek, oczywiście jutro Wielka Sobota. Bardzo ważny czas.
Bardzo ważny czas. Należy dodać, że Wielkanoc jest wśród trzech uroczystości tą najważniejszą, bo świętujemy Boże Narodzenie, świętujemy Wielkanoc i świętujemy zesłanie Ducha Świętego. A to jest fundament założycielski chrześcijaństwa, że Chrystus ze śmierci przeszedł do życia, zmartwychwstał. I dzięki temu Wielkanoc nam się kojarzy z przejściem właśnie od śmierci do życia, ale także patrząc na Stary Testament i na to, co się wydarzyło właśnie w związku z wyjściem Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, ale także i cała kultura plemienna, która w tamtych czasach także świętowała przejście z czasu zimowego do czasu letniego, wiosennego, czyli właśnie to, że natura się budzi do życia. Więc ten element chrześcijaństwa połączył ze sobą wiele aspektów związanych właśnie z starożytnością, ze Starym Testamentem, ale także nadał temu wszystkiemu nowy wymiar właśnie przez zmartwychwstanie Pana Jezusa.
No ale jeżeli mówimy, że to właśnie w tym czasie te najważniejsze wydarzenia są obchodzone i mówimy, że to już właśnie nawet właśnie starożytni albo poganie obchodzili w tym czasie swoje święta i że Kościół trochę przywłaszczył, raczej nie, no to Chrystus wybrał ten właśnie czas po to, żeby te najważniejsze wydarzenia się dla ludzkości zdarzyły.
Opis Księgi Rodzaju pokazuje, że po grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy cała historia będzie się potem toczyła ku temu, aby Chrystus przyszedł na ziemię i zmartwychwstał, więc nie można tu mówić o przywłaszczeniu, tylko po prostu to, że historia zbawcza nie dotyczy tylko Rzymu, chrześcijaństwa, ale toczyła się przed tymi wydarzeniami, o które teraz wspominamy, przed 2000 lat, po to, żeby pokazać, jak rozwija się cała historia dziejów ludzkich, a nie tylko mały wycinek.
Niestety, jeżeli to okazuje się, że ludzkość od samego początku w planie Bożym było zaplanowanie uwolnienie nas od tego grzechu pierworodnego, no to oczywiście z jednej strony powiedzielibyśmy mądrość Boża, a z drugiej strony przewidywanie, że my jako ludzie dość grzeszni jesteśmy. O całej historii świata nie będziemy dzisiaj mówić, ale myślę, że warto byłoby wspomnieć, że to niby najważniejsze święto to dla nas najhuczniej obchodzone, najbardziej uroczyście, czyli Boże Narodzenie, też obchodzone jest przez chrześcijan dużo później, bo to jest chyba 5 czy 6 wiek, jeżeli tutaj się nie mylę, ale na pewno nie od samego początku Boże Narodzenie było obchodzone.
Rzeczywiście, to pani redaktor ma rację, a odnośnie Wielkanocy, to pierwsze oznaki świętowania Wielkanocy i Wielkiego Tygodnia można znaleźć w IV wieku, czyli właściwie początek rozwoju Kościoła jako takiego. Do czasów życia Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z Kościołem apostolskim, potem ze śmiercią ostatniego apostoła świętego Jana. Mówimy o czasie poapostolskim i dopiero ta cała tradycja zaczyna się rozwijać tak naprawdę mocno w tych wiekach od pierwszego do czwartego, ale wszystkie inne rzeczy, które są związane z soborami i z synodami i z całym spojrzeniem, właśnie ustalaniem dogmatów, no to dokonuje się przez wieki. Przecież ostatni dogmat Kościoła został podjęty w XX wieku, więc widzi pani, że ten czas jest bardzo dynamiczny, wiele rzeczy się zmienia. Wielkanoc jako taka, co do istoty, ma swoją wartość i ją rozumiemy, natomiast na pewno nazwę to implementacja, czyli takie wdrożenie w życie się zmienia, no bo kontekst życia człowieka, kultur, wszystkich przemian, no także i status quo obecnego czasu na naszego życia w sensie globalnym, z jednej strony no problemy z przemianami klimatu, z drugiej strony ogromne wojny, to wszystko pokazuje, że człowiek jest zakorzeniony tu i teraz i dlatego właściwie co roku przeżywa się tak dynamicznie tą Wielkanoc w inny sposób, chociaż ciągle mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Jeżeli mówimy o pierwszych wiekach, to tylko jakby na stronie, tak sobie myślę, że tylko dlatego nie mamy śladów świętowania tego ważnego dnia, dlatego że do połowy przecież IV wieku jednak chrześcijaństwo było zakazaną religią, ono nie było ogólną, ono było jednak w katakumbach. Dobrze to kojarzę i myślę, że to w ten sposób należy interpretować.
Powiem, Konstantyn, cesarz Konstantyn przyczynił się do tego, żeby był edykt mediolański, potem żeby religia chrześcijańska została przyjęta przez cesarstwo rzymskie jako za własną. Nie tylko, że chrześcijanie przestali być prześladowani, ale to stała się taka wiodąca. Ale coś za coś, dlatego że cesarz Konstantyn zaczął sobie podporządkowywać Kościół jako taki. Łącznie z tym, że powiedział, kto może być księdzem.
No ale tu dzisiaj o tym nie będziemy mówić, choć można powiedzieć, że wczoraj było jednak wasze święto księży czy osób w kościele z sakramentami. No,
dlaczego? Dlatego, że w Wielki Czwartek wieczorem jest sprawowana Eucharystia, która wspomina właśnie ustanowienie Eucharystii, a Eucharystia w kościele katolickim bez sakramentu kapłaństwa by nie istniała, więc dlatego połączenie tych dwóch sakramentów.
I dlatego mówimy, że to jest wasze święto, czyli święto księży. Też chciałabym, żebyśmy sekundkę powiedzieli jeszcze w tej części, przynajmniej antenowej, o Triduum Paschalnym, bo z jednej strony, jak czytamy w katechizmie, to nie jest święto obowiązkowe, znaczy nic się nie stanie, jak nie pójdziemy w czasie Triduum Paschalnego do kościoła, nie będziemy brali udziału w tych wydarzeniach, ale myślę, że każdy, kto chociaż raz w życiu brał udział w Triduum Paschalnym, wie, że jest to niezwykłe przeżycie. Z jednej strony to, co się wczoraj zdarzyło, to z reguły proboszcz w parafii, czyli ta najważniejsza osoba kapłańska w kościele, myje nogi 12 osobom i to często są osoby albo znane w kościele, ale też mogą być przypadkowe. No i musi się nad nimi pochylić. Wiemy, że papież też takie rzeczy robi i pochyla się nad... Papież Franciszek wielokrotnie w więzieniu był i mył nogi. To taki symbol, no właśnie, nie pokłonu tym osobom, ale zrównania się, pokazania, że wszyscy wobec Boga jesteśmy równi?
Tak. Jeszcze dodam, że Wielki Czwartek z rana jest odprawiona liturgia Krzyżma Świętego, jest zawsze odprawiona w poszczególnych diecezjach w katedrze. Wtedy są święcone oleje, olej krzyżma, który jest używany do udzielania sakramentu chrztu, na przykład jest olej chorych, który jest udzielany przy namaszczaniu chorych. I tylko w tym dniu. I chcę dopowiedzieć, że w czasie tej mszy świętej kapłani składają przysięgę. Odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, pokazując to, że chcą dążyć do tego ideału, który został im postawiony w czasie święceń kapłańskich. Więc co roku jest to odnawiane.
Czyli mówiąc, co roku dostajecie przypomnienie. Kim jesteś i co tutaj robisz.
I z drugiej strony właśnie ten gest obmycia nóg jest gestem służebnym. Czyli inaczej mówiąc, Kościół ma przede wszystkim zadanie służebne. I to zadanie służebne jest kiedy? Kiedy głosi naukę Chrystusa, kiedy sprawuje sakramenty i kiedy wykonuje wszelkie dzieła związane z misją Kościoła, jak dobroczynność, jak caritas. I myślę, że właśnie to obmycie nóg bardzo mocno nam pokazuje to, że my jako tacy nie możemy nie głosić Chrystusa, nie możemy nie udzielać sakramentów, ale także musimy sobie przypomnieć, że mamy ludziom służyć, a nie tylko to, że chcemy, żeby na przykład ludzie nam służyli.
To jest bardzo interesujące, co ksiądz mówił. Wszyscy księża wczoraj to upomnienie, jakby otrzymali to upomnienie po raz kolejny. Upomnienie, przypomnienie, to zależy, myślę, że każdy
myślę,
z
że
was
należy tego
inaczej.
Trenować jako upomnienie, ale po prostu...
Ale przypomnienie na pewno tak.
Tak, uświadomienie sobie. Poza tym Stolica Apostolska zawsze pisze do kapłanów list. Konferencja Episkopatu Polski pisze do kapłanów list i myślę, że po prostu z tych treści powinniśmy odczytywać to, co jest znakiem czasu, bo jak wspomniałem, Wielkanoc jest jedna, ale życie Kościoła kręci się wokół Wielkanocy, wokół zmartwychwstania Chrystusa, powinna uwzględniać wszystkie znaki czasu.
Chciałabym się zapytać o te dzwony, które od wczoraj zamilkły. Dzisiaj rano nie usłyszymy nigdzie dzwonów, mało tego, w Kościele nawet nie usłyszymy dzwoneczków. Kołatki tak, ale dzwonów nie. Dlaczego?
dlatego że ta uroczystość przypomina nam właściwie całą tragedię związaną z życiem Chrystusa, tragedię zaplanowaną, dlatego że tak,
nieuniknioną.
Tak, nieuniknioną właśnie, że opatrzność Boża. Tak Bóg Ojciec zaplanował drogę swojego Syna, żeby po prostu uwolnić nas od panowania grzechu i żebyśmy mogli być zbawieni. Natomiast chcę dodać, że to, że jest zmartwychwstanie, wcale nie oznacza, że nie jesteśmy poddawani działaniu złu. To zło ostatecznie, które pojawiło się na świecie, zarówno i fizyczne, i moralne, i jest to zło osobowe, no ono zostanie dopiero pokonane, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na świat i dokona sądu ostatecznego. No właśnie, dokona parusji. Natomiast my ciągle jesteśmy pod wpływem tego zła i proszę się nie dziwić, że niektóre osoby no czują właśnie w sobie, zastanawiają się, skąd tyle zła na świecie i tego fizycznego i moralnego. My w dalszym ciągu nie jesteśmy wolni od tego, dlatego musimy uruchamiać własne siły naturalne, ale także i korzystać z pomocy opatrzności Bożej, żebyśmy potrafili z tym złem walczyć. Ale wracając jeszcze do Wielkiego Czwartku, i do tej liturgii właśnie Wielkiego Czwartku, no wtedy rozpoczyna się to wszystko, co jest związane z tym, że Jezus po wieczerzy pańskiej udaje się na
modlitwę.
Tak, właściwie na Górę Oliwną. Tak naprawdę to pod Górę Oliwną, bo Góra Oliwna jest tak. Dlatego, że do dzisiaj jest ten ogród, gdzie on się modlił i to jest bardzo poruszające, jak ktoś jest w Ziemi Świętej i wejdzie do tego ogrodu Getsemani, to widzi drzewa oliwne, które przeżyły modlitwę Jezusa. Dlatego, że one mają tam 2000 lat.
No tak, bo drzewa oliwne to są takie drzewa, które rosną właśnie bardzo powoli i bardzo długo.
I dlatego właśnie to połączenie Eucharystii i pokazanie modlitwy w ogrójcu powoduje to, że milkniemy wobec tego cierpienia, przygotowania. Czasami zastanawiamy się, co przeżywa człowiek, który przygotowuje się na karę śmierci. My w Polsce tego nie mamy, ale w niektórych krajach przecież ta kara śmierci jest wykonywana. Tak, mieliśmy. Więc przyglądamy się człowiekowi, który w sposób nie jest winny, sam przejmuje tę winę. Dlatego następuje ta cisza i to w czasie właśnie śpiewu Gloria, te dzwony, ale także i organy milkną, natomiast kołatki są oznakiem takiego dzwonienia głuchego, tak? Są też zwyczaje w niektórych krajach, że w Wielki Piątek ministranci, czy tam służba liturgiczna, wychodzi nie tylko z takimi kołatkami, ale coś takiego, że to jest takie urządzenie, które wydaje taki głuchy dźwięk i słychać to w niektórych miejscowościach, na przykład w Niemczech. Ludzie się zastanawiają, co takiego jest. W Niemczech to akurat jest dzisiaj wolny dzień, więc tym bardziej ludzie, będąc z domu, mogą te takie właśnie
te odgłosy
słyszeć.
No u nas na pewno w kościele nie usłyszą państwo dzisiaj żadnych dzwonów, dzwoneczków, organów, żadnego instrumentu, tylko rzeczywiście kołatka i dlatego mówię, że w sferze symboli to jest niezwykle ważne i dlatego, kiedy przeżywamy Triduum Paschalne, ale naprawdę przeżywamy, nie przychodzimy tylko, nazwijmy to, spełnić swojego obowiązku, ale dajemy się, przepraszam, że użyję takiego słowa, wciągnąć w tą magię, niezwykłość wydarzenia, to wtedy no to jest dla mnie też emocjonalnie niezwykłe przeżycie i proszę sobie, mają państwo jeszcze dzisiaj szansę, żeby to przeżyć.
Można pójść na liturgię Wielkiego Piątku, no i przeżyć właśnie tą taką głuchą liturgię, która jest taka bardzo czysta, jest taka odarta od tego takiego elementu uroczystości. Mamy piękną liturgię słowa, jest czytana pasja, potem mamy adorację krzyża, przyjmujemy komunię świętą w dzień, gdzie nie jest sprawowana msza święta.
Msza święta to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy msza święta jest nie odprawiana. Wprawdzie mówimy, że Chrystus zmartwychwstał, po trzech dniach zmartwychwstał, ale w sobotę wieczorem, po zmroku, msza jednak się odbywa.
Tak, i to jest już właściwie w sobotę, jako taki w ciągu dnia mamy do czynienia w tradycji polskiej z błogosławieniem pokarmów, ale także
w ciągu dnia,
i w ciągu dnia, ale tak taką właśnie ciszą adoracji modlimy się przy grobie Jezusa, który czeka na zmartwychwstanie. Dodam jeszcze, że dzisiaj w piątek Państwo mogą skorzystać także z dróg krzyżowych, które są spowowane czasami nawet na świeżym powietrzu w niektórych parafiach i niektórych miastach, więc to jest to też ciekawe, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie tego elementu takiego przeżycia uczuć i emocji związanych z właśnie z drogą krzyżową i złączeniem się z tą męką Jezusa, to może to zrobić. Sobota, święcenie pokarmów, natomiast wieczorem rozpoczynamy jakby niejako, najważniejszą liturgię w ciągu roku. Jest to liturgia paschalna i ona kończy się mszą świętą zmartwychwstania. I po tej mszy świętej zmartwychwstania wieczorem może już się odbyć procesja rezurekcyjna, ale w tradycji polskiej właśnie my czekamy do tego, żeby msza święta ogłaszająca zmartwychwstanie Chrystusa dokonała się zawsze w niedzielny poranek.
To tak zwane rezurekcje, na które idziemy właśnie o godzinie 6, 7 rano, to też jest, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma tyle siły, to też warto, nawet jeżeli nie jest jakimś takim, powiedziałabym, bardzo gorącym katolikiem, bo to też trudno powiedzieć, co to znaczy ta temperatura, nie chciałabym tego tutaj dzisiaj podejmować. Naprawdę przynajmniej raz w życiu powinniśmy być na rezurekcjach, jeżeli oczywiście nie co roku. Właśnie na tej porannej mszy niedzielnej to jest...
To powiem, że żeby się ktoś nie zdziwił, jeżeli pójdzie w Wigilię Paschalną i po tej Wigilii Paschalnej przeżyje procesję rezurekcyjną, to jest to wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie na mszę świętą rezurekcyjną w niedzielę, to tą procesję ma przed mszą świętą. Także to jest ta zasadnicza różnica.
Tak, ale oczywiście też jest różnica taka, że kiedy przychodzimy na mszę rezurekcyjną w niedzielę rano, no to w słońce wchodzi. To jednak w sensie wizualnym to jest troszeczkę coś innego, ale to już polecam Państwu, ale w sensie religijnym nie ma aż takiego...
Znaczenia, chociaż z punktu widzenia religijnego jest, dlatego że zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w nocy, natomiast w niedzielę, poranek wielkanocny, dopiero stwierdzono, że on zmartwychwstał.
Tak, także my nie znamy godziny, dlatego ten rozstrzał czasowy jest taki...
A z drugiej strony ma Pani doskonałą intuicję, mówiąc o słońcu. Mianowicie mówi się o Chrystusie jako wschodzące słońce.
I
zarówno przy Bożym
właśnie
Narodzeniu mówi się o tym i właściwie Boże Narodzenie przypada w tradycji przedchrześcijańskiej, rzymskiej, w Dzień Słońca. I tak samo w przypadku Wielkanocy mówi się, że ex oriente lux, czyli ze wschodu przyszło światło. Więc Wielkanoc pokazuje nam właśnie ten element Bożego Narodzenia, zbawczy, a potem ten element powodujący to, że możemy przejść ze śmierci do życia, ze smutku do postawy nadziei i radości.
Proszę Państwa, chciałam, ale tak wszystkiego nam się nie udało opowiedzieć, ale chcieliśmy z księdzem Grzegorzem opowiedzieć Państwu, jak dużo jest zapisane z jednej strony cała historia chrześcijaństwa jest zapisana w Triduum Paschalnym, bo myślę, że gdybyśmy tak chcieli, to ksiądz na pewno wielokrotnie to robił, rozłożyć na czynniki pierwsze, to tam jest naprawdę jeszcze więcej teologii, niż nam się wydaje. W tej tradycji zapisanej, także polskiej i każdego narodu, ta opowieść też jest bardzo mocno wpisana w historię danego narodu, więc ja bym Państwu, krótko mówiąc, polecała, nawet jeżeli niekoniecznie to jest Państwa opowieść, naprawdę, a już chrześcijanom, katolikom nie musimy tego w ogóle mówić, warto po prostu pozwolić sobie na przeżycie świąt, ale nie takie, że sprzątamy, biegamy po sklepach, ale może dla siebie zrobić coś więcej. To dla siebie to jest właśnie próba przeżycia w ten sposób
świąt. Panie redaktor, ja nawet potwierdzę to, co Pani powiedziała, Wielkanoc to jest święto zmysłów, tak? Także i w Kościele. Dlatego, że widzimy, co się dzieje, słyszymy piękne śpiewy, czujemy na przykład kadzidło, patrzymy na światło, na świece, które które zapalamy. Patrzymy na Paschał, czyli najważniejszą świecę paschalną. Idziemy w sobotę do kościoła, odczuwamy, nie tylko w rękach, że coś niesiemy, ale tak już czujemy wszystkie zapachy, które są w koszyczku wielkanocnym. Więc inaczej mówiąc, trudno sobie wyobrazić tego, aby tak rozdzielać naszą religijność kulturową od tej religijności wyznaniowo-konfesyjnej. Także to jest ze sobą jakby złączone. I proszę po prostu, jeżeli ktoś nawet jeszcze nie czuje tej religijności konfesyjnej, to wcale proszę się nie zrażać tym, że nie stosuje się do niej, tylko stosuje się do religijności kulturowej. Z kultury można przejść także i na religijność.
Wszystkiego dobrego na święta Państwu życzymy. Moim Państwa gościem był Grzegorz Chojnacki, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a przede wszystkim kapłan. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję uprzejmie.